Radio nadziei, miłości i wiary. Radio Ortodoksja.
O, to jeszcze miałem wtedy 10 lat. To jeszcze było w Kownie, na Litwie, tam gdzie ja jestem urodzony. Anatol Waliczenka w cerkwi świętego apostoła Andrzeja. A baciuszka był ojciec Michał Pawłowicz. Bardzo szanowany, bardzo lubiany przez wszystkich w ogóle. Znaczy nie tylko prawosławnych i katolików w ogóle, to była osobowość. A myśmy mieszkali bardzo blisko cerkwi, no tak jak tu może do opery, czy nawet bliżej, także praktycznie cały czas, a poza tym byliśmy w kontakcie, a poza tym on często do nas przychodził. On był bardzo kontaktowy jako człowiek, przyjaźnił się z jednym też takim już wiekowym księdzem katolickim i oni dwoje, tylko oni mieli odwagę chodzić w sutanach. No bo to były sowieckie czasy. Zawsze chodzili w sutanach. Ja wyrosłem na dźwiękach nagrań chóru Afońskiego i chóru Żarowa. Sergeja Żarowa i Nikolaja Petrowicza Afońskiego. Dziadek miał dużo tych płyt. No i po prostu mnie ciągnęło do tego. Czy to była moja inicjatywa jako dziecka, czy mamy, znaczy, bo ojca już nie było, przecież zabili go w gulagu, czy znaczy dziadków, no tego nie pamiętam, ale jakoś to tak...
Płynnie, tak,
w sposób naturalny. Potem oczywiście była przerwa, jak głos przekształcał się, mutacja tak zwana była. No a później to już ja tylko, jak byłem na studiach, to tylko chodziłem do cerkwi, tak czas od czasu pozwalałem sobie to, bo to też przecież no, na studiach, a potem jeszcze jak byłem nauczycielem akademickim i szkolnym, no to w ogóle, ale ja mogłem sobie to pozwolić, bo uczyłem się, znaczy na studiach miałem profesora, on nazywał się Jurgis Karnavičius. On był synem znanego litewskiego kompozytora, rektorem konserwatorium, wtedy był dyrektor jeszcze. To był człowiek niewierzący w ogóle, ale on mnie szanował. Tak, bo to była stara szkoła. I znaczy po prostu jego troszkę się bali ludzie, też żeby przeciwko mnie wystąpić, to raz. Po drugie, miałem za sobą studentów i uczniów. No i byłem takim działaczem społecznym. Ja zawsze zbierałem płyty. W tamtych czasach zbieranie płyt to było czymś nadzwyczajnym, no bo myśmy byli zamknięci przecież. Ich zdobywanie płyt, a szczególnie zagranicznych, to było rarytasem. I ja urządzałem w bibliotece republikańskiej, jak wtedy się nazywało, teraz narodowej, koncerty takie, znaczy koncerty prelekcje. I to też mnie chroniło w jakiś sposób. Byłem zbyt znaną osobą. A jeśli chodzi o te płyty, to może troszkę przejdę do przyszłości. Jak już zamieszkałem w Polsce, więc na początku miałem paszport sowiecki, no i oczywiście miałem kontakt z konsulatem sowieckim. Tam byli wspaniali ludzie, tak. Konsul generalny, już świętej pamięci, Fiodor Efimowicz Szarykin, on ode mnie przegrywał wszystkich rosyjskich emigrantów. Tak, ich wszystkie nagrania. A ja też urządzałem tam koncerty w ten sposób, że starałem się pokazać czasem też jakieś rarytasy. No i teraz jak pokazać chór cerkiewny Paryża, pod kierownictwem już Jewgenia Iwanowicza Jewca, on z Polski pochodził zresztą, też no nie mogę po prostu dać nagranie cerkiewne. To byłoby zbyt takie ostre i niedopuszczalne. Ja wymyśliłem co? Że dam nagranie przemówień Lenina i jak było tak, ja mówię, że zaraz wam zademonstruję nagranie przemówienia Lenina takie, a raptem słyszę, a my to już słyszeli. Znaczy, myśmy tego słuchaliśmy. Ja mówię, nie. Ja mówię, bo to są nowe rekonstrukcje. Może słyszeliście, kiedy słuchaliście starych płyt. To są rekonstrukcje, to jest rarytas. Ja dostałem z firmy Melodia tam i te, i te, i te. No i puściłem te nagrania, potem jeszcze coś, a mówię, a tu jeszcze mam właśnie jeszcze jeden rarytas. I mówię, dostałem teraz z Paryża. Ja mówię, to jest nagranie cyrkiewne, znaczy kompozytora lwowskiego, Gospodzie pomiluj, 75 razy. Także też rekomenduję posłuchać. Usłyszałem oklaski, a można wsiu plasynku puścić? A to przecież płyta długogrająca. Ja mówię, jeśli publiczność sobie życzy, czegoś ja nigdy nie odmawiam. I w ten sposób to wprowadziło. Tak, tak, nie, nikt nic nie mówił, bo to było, jeśli nie, to nie. Tak, no, tak. No i w ten sposób, to ja mówię, troszeczkę już zacząłem mówić o przyszłości. No a tutaj, oczywiście od pierwszych moich kroków w Gdańsku, przede wszystkim, gdzie cerkiew, jak po raz pierwszy przyjechałem tu do rodziny, to tylko moja ciocia pokazała, gdzie cerkiew, dlatego że to były zwykłe dni, nie było akurat nabożeństw. A wszystkie trzy niedziele ja spędziłem w innych miastach, także byłem w cerkwi w Białymstoku, we Wrocławiu i w Krakowie. No tak, no a potem już jak przyjechałem w 66 roku jeszcze raz, a potem już jak ożeniłem się, to zacząłem częściej przyjeżdżać, to ja od razu już poszedłem na chór. Wtedy dyrygował ojciec Eugenij Bondolowski, był diakonem. No i tak.
Rozpoczęła się ta historia ze śpiewem. Czy od razu z Litwy do Gdańska pan przyjechał, tak, do Polski? W którym to było roku?
Na stałe przyjechałem w 69.
Kiedy zaczęła się historia z dyrygowaniem tutaj na chórze?
Dyrygowania takiego już, znaczy na stałe w 71, jak ojciec Eugenij wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Ale przy tym ja też czas od czasu go zastępowałam, bo albo on wyjeżdżał tak na urlop, albo do Białego Stoku, jak go wolali jako diakona. Także już troszkę wcześniej. No ale tak na stałe to rok 71. No i 46 lat dyrygowałam.
Piękna historia. Jak pan wspomina ten czas?
Nie, no bardzo pięknie, tak. Dlatego, że faktycznie pierwsze pokolenie churalne, no to było już tak dość zaawansowane względem wieku panie i panowie. No i potem to wszystko już zaczęło stopniowo też rozsypywać się. I w pewnym momencie rzeczywiście był krach. Ale tak wydarzyło się, że przyszła młodzież. I zaczęliśmy z młodzieżą pracować. Na początku, znaczy, robiliśmy próby w klubie białoruskim, tam co sobotę. I dość szybko niektórzy z nich opanowali nowy repertuar. No i poszło wszystko do przodu.
Kiedyś chóry lepiej śpiewały, czy chóry dzisiaj lepiej śpiewają?
Mnie się zdaje, że chóry śpiewają w ogóle lepiej na nabożeństwach niż na występach. Tak, albo ten występ powinien być w cerkwi. Bo co ja zauważyłem jeszcze tam, będąc, i potem już tutaj, jak zaczęły przyjeżdżać chóry jeszcze ze Związku Radzieckiego, no potem już tam z Rosji, czy z Ukrainy, czy z Białorusi, i te chóry śpiewały tutaj w cerkwi. Każdy chórzysta cerkiewny, jeśli ktoś chce śpiewać w cerkwi dobrze, przeżywając to, nie jako muzyk tylko, ale jako człowiek wierzący, czy nawet niech będzie niewierzący, tak, ale on mówi zaśpiewać prosty Gospodzie pomiluj, czy zwyczajny troparion, poczuć zapach świec, zapach kadzidla, zobaczyć wszystko, być w tej atmosferze, i wtedy taki chór śpiewa o wiele lepiej niż chór świecki, bo przyjeżdżały tu do nas, znaczy świeckie chóry, które śpiewały po prostu utwory cerkiewne. No i kiedyś, znaczy, przyjechał jeden dyrygent też ze swoim chórem, no i, znaczy, ojciec Aleksandr Tomkowiec wtedy był. Mówię, to tam rozgawarywać z dyrygentem, rozmawiać z dyrygentem, jak i co śpiewać. Ja mówię, najlepiej będzie, jeśli my podzielimy repertuar. Przypuśćmy, coś wy zaśpiewacie, coś my, a coś wspólnie. No wspólnie co? Siódmą Iże Hierowimy Bortnieńskiego. To już wszyscy umieją na pamięć. I znaczy nasi chórzyści też włączyli się w ten śpiew i dyrygował ten przyjezdny. No bardzo dobrze brzmiało, ale potem mnie, moi chórzyści mówili, że no, było tak trudno śpiewać z nim, bo nie było modlitwy w tym. Tak, jak my razem śpiewamy, to czy nawet coś nie tak wyjdzie, ale my modlimy się, a tu to było jakieś takie troszkę sztuczne. Tak, bo oni nie śpiewali w cerkwi. No i potem rozmawialiśmy z tym dyrygentem, on mówi tak, mówi, powinni śpiewać w cerkwi, bo kiedyś jeszcze poznałam jedną chórzystkę, już jak troszkę było więcej wolności w Związku Radzieckim i przyjeżdżały państwowe chóry i śpiewały te utwory cerkiewne też w koncertach. No i jedna chórzystka, którą poznałam przy okazji u znajomych, zapytała się jak. Ja mówię, śpiewaliście bardzo dobrze, jeśli chodzi o muzykalność, o wykonanie. Ona mówi, no ale, ja mówię, no ale to chyba pani sama może powiedzieć, co ale. Ona mówi, ja wiem, my nie możemy chodzić do cerkwi, dobrze, że już możemy chociaż w czasie koncertu coś zaśpiewać, ale pójdę na emeryturę, to wtedy już będę chodziła do cerkwi. No tak to wszystko wyglądało. Co tam jeszcze mnie utkwiło w pamięci z tych sowieckich czasów? Szukałam zawsze ciekawych płyt wszędzie. I raptem widzę, jest płyta, śpiewa chór, chyba Świecznikowa. To był znany wtedy chór, a Świecznikow kiedyś był sam dyrygentem cerkiewnym. Rachmaninow. Cicha melodia. Co to za utwór? Potem Balakirew. I tam nie wiem, czy gimn wiosnie, hymn wiosnie, czy letnia pieśń i jeszcze coś. Takie dziwne nazwy. Ja tę płytę kupiłem. Okazało się tak, cicha melodia Rachmaninowa, to jest ciebie pojem, tylko mormorando. A te inne, i tam było jeszcze napisane, Slava Maszystowa. Co to jest? Okazało się, że jedno było Angelo Piesze, drugie chyba Przyjdite ludzie, utwory wielkanocne, tylko na inne teksty. Po prostu wymyślali inne teksty, żeby chociaż muzykę pokazać ludziom. No to tak, takie wspomnienia stamtąd jeszcze.
Jakimi cechami powinien odznaczać się dobry dyrygent cerkiewny?
No przede wszystkim być dobrym muzykiem oczywiście, no i człowiekiem wierzącym, cerkiewnym, tak. Na szczęście u nas tu w Gdańsku zawsze to było, jest, ja mam nadzieję, że i będzie dalej. Tak, poza tym trzeba umieć też żyć z ludźmi, jak mówią, sami chórzyści.
Bo to nie są zawsze zawodowcy, prawda?
No tak, tak. W tej chwili u nas zawodowców jest mało. Ja teraz już więcej niż od roku nie dyryguję, ale skład jest mniej więcej odnowiony, ale ten sam. Z tym, że wyjechał niestety nasz główny bas za granicę, ale jest nowy bas. On uczy się w szkole muzycznej. No także trzeba być po prostu wymagającym i elastycznym. O tak bym powiedział. Tak, a w każdym razie człowieka i kolegę.
Kompozycje muzyczne, cerkiewne są bardzo różne. Jedne są spokojniejsze, niektórzy mówią bardziej modlitewne, inne natomiast są to kompozycje takie koncertowe, prawda? Rodzi się pytanie w związku z tym, czy wszystkie utwory w swojej treści mówią o modlitwie, prawda? Czy są modlitwami? Czy wszystkie utwory nadają się do wykonywania podczas nabożeństw cerkiewnych?
Może nie wszystkie, nie. Ale zawsze każdy taki utwór jest jednak modlitwą przede wszystkim. Czy on zostanie wykonany w cerkwi w czasie nabożeństwa, czy po nabożeństwie, czy nawet w sali koncertowej. Jeśli to jest utwór religijny, czy to będzie Wieruję Gryczaninowa, czy Chwalicie Mię Gospodnie Archangelskiego, czy Requiem Verdiego na przykład, które faktycznie dla mnie to jest jego najpiękniejsza opera. A faktycznie to jest przecież na tekst religijny łaciński skomponowany. I po raz pierwszy, jak on został wykonany we Włoszech, to były oklaski, co w tamtych latach było niedopuszczalne w kościołach. i po prostu zabroniono rekwiem Verdiego wykonywać w kościołach. No ale później już i oklaski pojawiły się i rekwiem zaczęli wykonywać. To samo jest z utworami cerkiewnymi naszymi, prawosławnymi też. Są bardziej takie koncertowe, no są koncerty Bortnieńskiego, gdzie przypuśćmy Da воскресне Бог и расточаться, Гавраила, и расточаться, и расточаться. И те повторяние тих слов трошки есть таке немодлитевне. No, ale jednak nastrój modlitewny, ten utwór Czesława Wyższego Bogu Bortnieńskiego też, to wielkie tak zwane, no to też tam ciągle powtarzają te słowa tak, ja bym powiedział, w sposób taneczny nieco. Ale to jest utwór cerkiewny jednak. Po prostu repertuar musi być różny. Nie można bazować się tylko na starych jakichś utworach. Znamy Nowara śpiewać, to jest stara, stolpowowa, czy jakiegoś innego, czy na przykład na koncertach Bortnieńskiego, czy na zadostojnikach Turczenina, no i jego w ogóle utworach. On dużo pisał i innych utworów. Po prostu musi być różnorodny repertuar i trzeba to dopasowywać do możliwości chórów i konkretnego chóru na dzisiaj. I wykorzystać wszystkie najlepsze możliwości chóru na dzisiaj. O tak bym powiedział. Kiedyś ten jeden kolega z chóru mnie powiedział, a znów muszę pracować w niedzielę. A ja mówię, ja przecież całe życie pracuję w niedzielę. A on mówi, no tak, ale ty robisz to, co tobie się podoba. Ja mówię tak. Wychodząc z domu, myślę tak, i że chirurgiem będzie muzyk czesku, Miłość Mira, no zaśpiewamy Nosowa na przykład, a dostojne jest tego serbskiego rozpiewa, no i na zapryczasnym Gospodzie usłyszę modlitwę moją archangelską. A przychodzę i musimy śpiewać chirurgimską, simonowską, Miłość Mira, no na przykład, albo zupełnie zwyczajne, albo Feofanowskie. Dostojno też zwyczajne, no można zaśpiewać, czasem zależy też, kto jest już takie bardziej dostępne, to jest wchodnoje. Tak, no a na zapryczasną, no wieliczaje na przykład, jeśli jest, dobrze, jeśli jest święto, a jeśli święta nie ma, no to wtedy no coś tam dopasować. Ja na przykład bardzo lubiałem i lubię teraz, parę razy zastępowałem naszą dyrygentkę, jak ona wyjeżdżała. No to ja tak żartami powiedziałem, dobrze, ale pod warunkiem, jeśli chór zaśpiewa Kolslawien Bortnieńskiego. Tak, i dwa razy to udało się, bo to potrzebne wysokie soprany do tego, a za trzecim razem nie, ale znaleźliśmy coś, tak. No bardzo to lubię. To jest faktycznie utwór paraliturgiczny. On nie jest kanoniczny, ale jego śpiewają w cerkwi. A właśnie historia Kolslawia, no też bardzo polubiłam to jeszcze z domu, z płyt dziadka. I kiedy ja, znaczy zostałem tu dyrygentem, a był ojciec Borys Szwarskow, to on mówi, no nauczcie chór Kolslawia śpiewać. Ja mówię, dobrze. Bo jak, no i znaczy zaczęliśmy się uczyć tego utworu. Po jakimś czasie ojciec Borys pyta się, no jak tam Kolslawien? Ja mówię, no już śpiewają od początku do końca. Ja mówię, teraz trzeba tylko jego już zrobić ze strony muzyki, znaczy muzykalnie tylko zrobić, ze strony muzycznej opracować. A on mówi, a spójcie, jak wychodzi. Tak chcecie usłyszeć żywe spełnienie. Mówi, to zaśpiewajcie tak, jak wychodzi, bo tak się chce usłyszeć żywe wykonanie. No i zaczęli się śpiewać wtedy.
To, o czym pan mówi, świadczy o tym, że od dyrygenta też wymaga się chyba dużej pokory, prawda? Bo nie zawsze otrzymamy na chórze to, co byśmy chcieli. Nie zawsze przyjdą te dobre głosy.
A no tak, tak, tak. Ja mówię, znaczy wymaganie, elastyczność, pokora i koleżeństwo.
Panie Anatolu, czy w tym okresie, długim okresie życia, kiedy pan był dyrygentem, czy zdarzyło się powiedzieć komuś, kto chciał śpiewać, że nie, ty nie dasz rady, ty nie potrafisz, albo ty się nie nauczysz? Czy każdy śpiewać może, czy nie każdy?
To znaczy, starałem się jak mogłem, żeby nikogo nie odtrącać. byli i są i będą zawsze chórzyści czy chórzystki, które prawie nic nie potrafią. Z 5 nut ona zaśpiewa 2, ale jeśli ona nie fałszuje, to niech ona śpiewa, bo to ją też zbliża do cerkwi. No niestety jeden raz tak było, ale wspaniały głos był tej osoby, nie będę mówić jakiej, ale żadnego słuchu. Ja po prostu porekomendowałem pójść do jednego nauczyciela akademickiego, z nim poradzić się, troszkę popracować, bo jeśli już on nic nie zrobi, to już nikt nie zrobi. Tak. No niestety taki przypadek był, ale to człowiek, on to zrozumiał, że on nie może śpiewać niestety. A tak zawsze mówię, że staram się nikogo nie odtrącać, tylko żeby nie przeszkadzał, tylko żeby nie fałszował. I to faktycznie udawało się. Kiedyś jeszcze jak byłem dzieckiem, potem podlotkiem, no i mieszkałem w Wilnie, tam chodziłem do tego, do klasztoru Świętego Ducha i znałem tego dyrygenta. Był bardzo dobry, Wsiolec Siergiewicz Kubajewski. To ja tak myślałem, no, ach, czy nastąpi kiedyś moment, że ja będę w Paryżu i będę stał na podium, na którym stał Nikolaj Piotrowicz Afoński, zadryguje chórem. Oczywiście już nie jego chórem. No ale to było marzenie świętej głowy. I Bóg dał, że to nastąpiło. Tylko już, znaczy, był nie Afoński, był potem Spaski, jeszcze ktoś był i potem Jewgenij Iwanowicz Jewiec. On pochodził z Polski, z Bielska Podlaskiego. Pojechałem do Paryża jako turysta. No oczywiście do cerkwi, wszystko, wstąpiłem, poznaliśmy się. I potem drugi raz, jak pojechałem, to już na jego zaproszenie, to on powiedział, że chciałbym, żebym ja go zastąpił. Znaczy, zresztą przedtem ja byłem na próbach. Na próbach rozmawialiśmy o dyrygowaniu i potem pojechaliśmy, znaczy, razem z żoną i ona słyszała jego rozmowę przez telefon. Na koniec ja naszedł człowieka, który mnie nie isportit chora. To znaczy, nareszcie ja znalazłem człowieka, który mnie nie zepsuje chóru. Tak, i ja sporo lat, chyba 10 czy 12 lat po kolei jeździłem tam, no czasem na miesiąc, czasem na 2, w zależności od tego, jakie tu było zastępstwo. I był przypadek, że podchodzi do mnie jedna pani, której teściowa śpiewała w chórze Afońskiego. I mówi, znaczy ona mówiła po rosyjsku, ona mówi po polsku, mówi, my panu jesteśmy tak wdzięczni, że pan tu przyjeżdża, bo pan swoim śpiewem przypomina nam Afońskiego. Ja mówię, tak? Ja mówię, ale ja staram się wszystko robić, jak wymaga Jewgenij Iwanowicz, maestro Jewiec. Ona mówi, tak, tak, to pan spełnia, ale w pana wykonaniu czuje się Afoński. Ja mówię, no to dzięki tym płytom, na dźwiękach których ja wyrosłem. Вот так. Był tak. Poza tym dyrygowałem jeszcze w Australii, byłem przez pół roku, a to też, znaczy, no to już tam dłuższa historia, jak tam mnie zaprosili, ale oni też zadzwonili do Paryża sprawdzić, czy można tego człowieka zaprosić, bo mnie polecił jeden dyrygent z Litwy, którego chcieli zaprosić, ale nie chciał jechać. Tam w Paryżu powiedzieli jak najbardziej, no pojechałem, no i tam dyrygowałem przez pół roku. Potem, znaczy, chcieli, żebym ja został, jeszcze wszystko, no ale to zbyt daleko wszystko. I potem jeszcze do Rzymu jeździłem kilka razy też dyrygować. No i ostatni raz jak byłem, a w Rzymie był proboszczem, otec Michał Osorgen, był z Paryża. On miał, znaczy, 2 cerkwi, w Paryżu jedną cerkwię i w Rzymie. No to on mnie zaprosił. No i ostatni raz jak byłem, to już tak może jednak na stałe i wszystko, a wtedy był proboszczem otec Aleksander Tomkowicz. No tutaj co? Tu nie było pieniędzy. Wtedy w ogóle ten był bardzo trudny okres. No i on tu zrobił wszystko, żebym ja wrócił i bardzo pomógł ojciec Arkadii Jeżelepucha. On był wtedy wikarem. I ojciec Arkadii, on już rok był kapelanem wojskowym, no i zwrócił się do metropolity Sawy, który wtedy był tym naszym, znaczy, jak ordynariuszem, tak, No i oni razem we dwójkę z ojcem Aleksandrem, pamiętam, znaczy zwrócili się i jego blażeństwo powiedział, niech napisze podanie. A to już był dobry znak. Z tym, że ze mnie nie mogli zrobić wojskowego, bo ja już miałem po 60. Także byłem pracownikiem cywilnym, ale przepracowałem 18 lat. Potem był arcybiskup Miron nieodżałowany. Tak prywatnie mówiąc, to uważam, że on mnie pomaga stamtąd. Nie jest on święty ani nic, ale czuję z nim więź. Po prostu, no więź tutaj była bardzo taka przyjazna i głęboka, duchowa. No a potem już Władyka Jerzy, no to też mną się opiekował, wszystko robił, żeby tylko przedłużyć mój etat. No ale potem już zaczęły się tutaj też cięcia etatów, znaczy we wszystkich ordynariatach, ponieważ tu mieszana parafia, znaczy cywilna i wojskowa, no to, ale jeszcze Władyka Jerzy przedłużył mnie, znaczy o rok i 9 miesięcy w sumie. Znaczy potem 3 miesiące, potem jakoś miesiąc, no potem już niestety, no zostałem już tutaj, tylko znaczy tym dyrygentem. No cywilnym, czy jak to powiedzieć. Nie lubię tego słowa, ani świeckim tym bardziej, ani cywilnym. No po prostu dyrygentem chóru naszej parafii. No potem ja zacząłem chorować na wzrok. No i na szczęście była właśnie Anastazja, która podjęła się tego i jest bardzo oddana. Też to ważne. No ona nie robi tego formalnie. Ona jest po prostu oddana. Jest bardzo cerkiewnym człowiekiem, wyrosła też w rodzinie bardzo wierzącej cerkiewnej. To dużo znaczy. No także my też teraz współpracujemy jak trzeba, no to ja właśnie zastąpię, pomogę. Znaczy, tak wszystko idzie do przodu.
Panie Anatolu, czego by pan życzył dla tych wszystkich dyrygentów, tych młodszych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę ze śpiewem cerkiewnym?
Żeby po prostu słuchali dużo muzyki cerkiewnej w różnych wykonaniach. Nie ograniczaliby się tylko tymi utworami, co oni dyrygują. Jak najwięcej słuchać różnych chórów. Tu może mogę właśnie zrobić taką odskocznię do Paryża, bo Eugenij Iwanczyjewicz, znaczy mnie sprezentował kiedyś na samym początku kilka płyt śpiewów cerkiewnych. No to też były rarytasy wtedy. A mówi to, a tutaj źle śpiewają i tak odłożył. Ja mówię, no to dajcie. On mówi, nie, zostawię to sobie, że trzeba czasem posłuchać, jak nie należy śpiewać. O, ja później to też zrozumiałem.
A osobiście pana ulubiony kompozytor muzyki cerkiewnej jest taki?
To znaczy, to trudno powiedzieć, tak samo jak czasem mnie się pytają, no kogo lubisz z tych kompozytorów operowych? To trudno powiedzieć. Ja po prostu lubię pewne utwory bardzo. Jak mówią Коль славен i Господи услыши молитву мою. No bardzo lubię Ciebie Boga chwalę Bortnieckiego i to zrobiłem, znaczy jeszcze z naszym chórem, no ale to było tak nie do wykonywania w czasie nabożeństw, jak ja mówiłem, to na celowanie krzyża. No, utwory lubię, a kompozytorów to wszyscy. Na przykład Wieruję Gryczaninowa czy Suguba Jektynia Gryczaninowa. No to przecież to są szedewry. A sporo utworów Gryczaninowa jest takich, no, zwyczajnych po prostu. A są? Także każdy kompozytor ma coś najlepszego.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Ortodoxia.